Bądź pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam bardzo serdecznie, zaczynamy katechezę, ale może najpierw parę taktów, tak dla zrelaksowania jeszcze Państwa bardziej. Dzisiaj będziemy mówili jeszcze o spowiedzi. Oczywiście spowiedź jest jednym z warunków pokuty. Przypominam, jest 5 warunków pokuty. Sakrament pokuty, spośród tych 7 sakramentów, o których mówimy, to jest sakrament, jeden z sakramentów uzdrowienia. Drugi sakrament uzdrowienia to jest sakrament namaszczenia chorych. Dzisiaj sprawowanie sakramentu pokuty. Pokuta, jak wszystkie sakramenty, jest czynnością liturgiczną. Składają się na nią zazwyczaj następujące elementy. Już mówimy o spowiedzi. Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana to na początek. Czytanie Słowa Bożego to jest bardzo krótkie. By oświecić sumienie, pobudzić do skruchy, zachęta do żalu. Spowiedź, która jest uznaniem grzechów i wyznanie ich wobec kapłana, nałożenie i przyjęcie pokuty, rozgrzeszenie przez kapłana, modlitwa dziękczynna, odesłanie z błogosławieństwem kapłana. Oczywiście ta modlitwa dziękczynna w czasie spowiedzi jest bardzo krótka. To jest właściwie takie wezwanie, można powiedzieć, kapłana, na które my też odpowiadamy. W liturgii bizantyjskiej my mamy liturgię rzymską, ale w liturgii bizantyjskiej są właśnie grekokatolicy na przykład. To jest liturgia bizantyjska. I ta liturgia zna wiele formuł rozgrzeszenia. W formie modlitwy błagalnej, które doskonale wyrażają tajemnicę przebaczenia. Na przykład właśnie ta modlitwa. Ja ją po polsku odczytam. Bóg, który przez proroka Natana przebaczył Dawidowi, gdy wyznał on swoje grzechy, który przebaczył Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał, i grzesznicy, gdy łzami obmyła stopy Pana, który przebaczył celnikowi i synowi marnotrawnemu, niech ten sam Bóg przeze mnie, grzesznika, przebaczy także Tobie w tym życiu i przyszłym. Niech cię nie potępi, gdy staniesz przed jego straszliwym trybunałem. Ten, który jest błogosławiony przez wszystkie wieki wieków. Amen. To właśnie ta modlitwa przebaczenia w liturgii bizantyjskiej. Sakrament pokuty może być także udzielony w ramach celebracji wspólnotowej. podczas której uczestnicy wspólnie przygotowują się do spowiedzi, wspólnie dziękują za otrzymane przebaczenie grzechów. Osobista spowiedź i indywidualne rozgrzeszenie są tu włączone do liturgii Słowa Bożego z czytaniami i homilią. Przeprowadza się wspólnie rachunek sumienia i wspólnie prosi o przebaczenie. Odmawia się wspólnie modlitwę Ojcze Nasz i modlitwę dziękczynną. Celebracja wspólnotowa lepiej wyraża kościelny charakter pokuty. Niezależnie jednak od sposobu celebracji sakramentu pokuty, jest on zawsze ze swej natury czynnością liturgiczną i dlatego eklezjalną i publiczną, czyli kościelną i publiczną. Jest jeszcze coś bardzo interesującego, proszę Państwa. Otóż w przypadkach poważnej konieczności, zauważmy, poważnej konieczności, można zastosować wspólnotową celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. A więc nie indywidualna spowiedź, wyznanie grzechów, ale ogólna spowiedź i ogólne rozgrzeszenie. Taka poważna konieczność kiedy może nastąpić? Może zaistnieć, gdy zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci, a kapłan lub kapłani nie mieliby wystarczającego czasu, by wysłuchać spowiedzi każdego penitenta. No na przykład ta właśnie katastrofa smoleńska. Tam lecieli też kapłani, biskupi. I właśnie ten moment, gdy było wiadomo, że nastąpi już katastrofa, ten niebezpieczny moment, w tym przypadku mogli jeszcze ci kapłani udzielić rozgrzeszenia ogólnego wszystkim. Wszystkim. Nie daliby rady wyspowiadać. Ogólne rozgrzeszenie. I to najkrótsza formuła. Ja Ciebie rozgrzeszam w imię Ojca, czy ja Was rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy odpuszczam grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo krótka nawet formuła. Niebezpieczeństwo śmierci, bardzo bliskie niebezpieczeństwo śmierci. Nie może kapłan wysłuchać spowiedzi każdego penitenta i wtedy może być to ogólne rozgrzeszenie. Niekiedy indziej, proszę Państwa. Jeszcze będzie jeden przypadek, też w którym można to uczynić, ale powinni ci wszyscy, którzy otrzymali takie rozgrzeszenie, wyznać grzechy przy najbliższej okazji, gdy będą mogli pójść do spowiedzi normalnie, wyspowiadać. Powinni te grzechy wyznać też. Może też taka okoliczność nastąpić, gdy jest bardzo dużo penitentów, a mało spowiedników. Także nie mieliby oni możliwości należytego wyspowiadania wszystkich w odpowiednim czasie, i wielu penitentów bez własnej winy zostałoby pozbawionych przez dłuższy czas łaski sakramentalnej lub komunii świętej. W takim przypadku wierni dla ważności rozgrzeszenia muszą postanowić to, co już powiedziałem, wyspowiadać się indywidualnie za swoich ciężkich grzechów, gdy tylko będą mieli do tego okazję. Na przykład załóżmy, że jest mobilizacja, idą na wojnę. Już front się zbliża, tu wojsko. Nie ma czasu na spowiedź. Kapłan udziela wszystkim rozgrzeszenia. Albo na przykład tonął Titanic, prawda? Katastrofa, ten wielki pasażerski statek tonie. To wtedy no nie ma czasu na spowiedź. I wtedy indywidualna spowiedź. I wtedy kapłan udziela ogólnego rozgrzeszenia, ale nie w innym czasie. Również to, gdy bardzo wielu pątników, no jest jeden ksiądz i tysiące ludzi, prawda? Ale nie znaczy, że gdy jest wielu pątników, to za każdym razem spowiedź, nie ma spowiedzi indywidualnej, tylko ogólne rozgrzeszenie. To już jest też nadużycie. Ocena, czy rzeczywiście istnieją takie warunki wymagane do ogólnego rozgrzeszenia, należy do biskupa diecezjalnego. To jest w prawie kanonicznym, proszę Państwa. Ja może wezmę prawo kanoniczne i przeczytam Państwu ten kanon. To jest kanon 961, kanon. Mówi tak. Absolucja wielu równocześnie penitentów, czyli tych chętnych do spowiedzi, bez uprzedniej indywidualnej spowiedzi w sposób ogólny nie może być udzielona, chyba że pierwsze, zagraża niebezpieczeństwo śmierci i brak czasu na to, by kapłan lub kapłani wyspowiadali poszczególnych penitentów. Następnie, istnieje poważna konieczność, a mianowicie, kiedy z uwagi na liczbę penitentów nie ma dostatecznie dużo spowiedników do należytego wyspowiadania każdego z osobna w odpowiednim czasie, na skutek czego penitenci bez własnej winy muszą pozostawać przez długi czas bez łaski sakramentalnej. No na przykład, zauważmy, taki hipotetyczny jakiś przypadek. Są gdzieś w kraju, w którym nie ma kapłanów, jest jeden ksiądz, czy tam bardzo niewielu ich księży jest, i przychodzą do jakiegoś sanktuarium ludzie, przyszły masy ludzi. Ludzie przychodzili do sanktuariów tam, na przykład Lavang w Wietnamie. Nie było księży, czy byli bardzo rzadko. Ludzie tam przychodzili już, gdy kościół był prześladowany. Wielu ludzi było tam w tej puszczy, gdzie Matka Boża się objawiała. No to wtedy ten kapłan widzi, że nie da rady, jest na moment tylko tam. No i może udzielić rozgrzeszenia. Tak. I jedynie z powodu wielkiego napływu penitentów, jaki może się zdarzyć podczas jakiejś wielkiej uroczystości lub pielgrzymki. I mówiłem Państwu już, że wydawanie osądu, czy zachodzą warunki wymagane zgodnie z paragrafem pierwszym, numer drugi tego kanonu, co odczytałem, należy do biskupa diecezjalnego, który wziąwszy pod uwagę kryteria uzgodnione z pozostałymi członkami konferencji episkopatu, może określić wypadek takiej konieczności. Następny kanon, 962, paragraf pierwszy, tak mówi. By wierny ważnie korzystał z sakramentalnej absolucji, czyli rozgrzeszenia, udzielonej wielu penitentom jednocześnie, wymaga się nie tylko odpowiedniej dyspozycji, musi z rachunek sumienia uświadomić sobie te grzechy, lecz również postanowienia, że we właściwym czasie wyzna grzechy ciężkie, których teraz wyznać się nie może. Wiernych należy wedle możliwości pouczać także z okazji przyjmowania z absolucji generalnej, tego generalnego, ogólnego rozgrzeszenia, o wymogach określonych w paragrafie pierwszym. Absolucję generalną powinno poprzedzić nawet w niebezpieczeństwie śmierci, jeżeli tylko na to pozwala czas, wezwanie do wzbudzenia przez każdego aktu żalu. Jak już nie ma czasu, jest taki przypadek, że no, samolot spada, prawda? No to ksiądz powie, udzielam wszystkim rozgrzeszeń, żałujcie za grzech, i udziela rozgrzeszenia. A więc tak zastanawiam się, co tu jeszcze można Państwu przekazać. Indywidualna i całkowita spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Panem Bogiem i Kościołem. Chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna, to co mówiliśmy, proszę Państwa. Jest to bardzo uzasadnione, gdyż Chrystus działa w każdym sakramencie, zwraca się w każdym sakramencie osobiście do każdego grzesznika. Mówi Pan Jezus, tak jak mówił do ludzi, gdy chodził, gdy uzdrawiał, a uzdrawiał po to, żeby zwrócić jeszcze bardziej uwagę, że on jest Bożym Synem. I chodziło mu to uzdrowienie duchowe bardziej. Uzdrawiał ciało, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę na istotę sprawy. Wtedy mówił, odpuszczają ci się twoje grzechy. On jest lekarzem pochylającym się nad każdym chorym, który go potrzebuje. Nad każdym chorym. By zostać uzdrowionym, podnosi każdego i na nowo włącza do komunii, do tego zjednoczenia z Nim, z Panem Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, a więc Ojcem, ze sobą, ze Synem i z Duchem Świętym. ale również zjednoczenie ze wspólnotą Kościoła. Tą winną latorośl uzdrawia. Uzdrawia tę winną latorośl, żeby włączyć w ten szczep winny. Ten cały. To, co u świętego Jana mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Ten krzew winny uzdrawia. Dlatego spowiedź osobista jest najbardziej wymowną formą pojednania z Panem Bogiem i Kościołem. Nie ogólne rozgrzeszenie jest tutaj, jest wiele nadużyć, proszę Państwa. Wiele nadużyć. Pamiętam, jak rozmawiałem z takim teologiem, zresztą wybitnym teologiem w Niemczech i mówię, dlaczego nie spowiadacie ogólne rozgrzeszenie? On mówi, no właśnie, musimy bardziej teologię pokuty rozwinąć i tak dalej. Musimy bardziej to opracować i uczyć ludzi. No brak katechezy, brak trzymania się nauki Kościoła. A później ludzie tak postępują, bo nie wiedzą często, co czynić. A jeżeli jeszcze teologowie zostali wykształceni na uniwersytetach, w których były błędy, nie u mistrzów, ale u jakichś szkodników, no to później są takie rezultaty i to jest, bardzo wiele jest do zrobienia, proszę Państwa, w świecie. Także w Polsce musimy znać naukę Chrystusa. Pierwsza podstawowa sprawa to właśnie jest katechizm. I ten katechizm tak przerabiamy w Radiu Maryja od początku. Państwo jeździcie wszędzie teraz po świecie, patrzycie, również jak jest w kościołach. I nie ma się co gorszyć, tylko widzieć, jeszcze bardziej, jeżeli widzicie jakieś błędy, to na tych błędach uczyć się i pilnować, żebyśmy nie uczyli błędnie innych, nie wprowadzali dalej w błędy. Tak. Spowiedź, sprawowanie sakramentu pokuty. Bardzo prosta sprawa. Ale do pokuty, do wypełnienia tego przyjęcia całego sakramentu, no potrzeba, tu dzisiaj nawet to mówiłem, rachunek sumienia. Uświadomić sobie dokładnie, jaki grzech. Iść, przychodzi się do spowiedzi, mówić o grzechach, a nie o swoich zasługach. Wychwala się to, tamto, ale opowiada różne rzeczy. Tak to można 24 godziny na dobę mówić. A to nie jest spowiedź, to jest wyznanie grzechów. W jakich okolicznościach? Ile było tych grzechów? A grzech to jest świadome i dobrowolne odejście od Pana Boga. Musi być świadomość i musi być dobrowolność. To jest to. A więc pierwszy rachunek sumienia, a drugie żal. Żałuję, że Ciebie, Panie, obraziłem, odszedłem od Ciebie, Twoją miłość zdeptałem, Twoje miłosierdzie, że wybrałem złego, to co mi podpowiadał, poszedłem za tym. Żal niedoskonały jest wtedy, gdy się, bo boję się potępienia. Tu doskonały żal wtedy, gdy żałuję, że od tej miłości bezgranicznej oderwałem się od Boga. A więc rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. Już nie pójdę tam. Będę unikał tej okazji. Już nie powrócę. Na przykład małżeństwo jest i tak dalej, ale coś go wzięło i jakaś kobieta go zwiodła, albo on kobietę zwiódł. Już nie, nawet nie popatrzę w tamtą stronę. Mocne postanowienie poprawy. Koniec. Będę unikał każdej okazji do jakiegokolwiek grzechu. Na przykład do kradzieży, czy gdzieś. Będę unikał. Tak. Mocne postanowienie poprawy. I wtedy dopiero spowiedź szczera, ale po spowiedzi jeszcze zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Naprawienie. Na przykład okradł kogoś i tego, no, ale co teraz zrobić, jak zadośćuczynić, jak naprawić to, żeby ten człowiek nie zauważył, że okradł. Ja pamiętam jeden taki wybitny polski, no, powiem literat, tak, wybitny, opowiadał mi, że w czasie II wojny światowej nawet brał udział w zamachu na Kuczerę. ale był w sklepie, w takim dużym sklepie niemieckim i tam były takie krasnale, takie gipsowe czy inne. Tak nieraz to Niemcy zwłaszcza trzymają w ogrodach takie, ozdabiają sobie ogrody. I mówi, chciałem sprawdzić, jak z moją sprawnością jest z czasów powstania jeszcze, czy w czasu niemieckiej okupacji. Tak był bardzo sprawny. I mówi, wziął tego krasnala, czy wyniesie, czy nie. I wyniósł. Nic, żadne tam aparaty nie zasygnalizowały, że on coś wynosi. Ale on nie chciał ukraść. Ale bo załóżmy, że on chciał to ukraść, prawda? O, no ale przypomniał sobie, że to byłby grzech. I no, czy to jest grzech kraść? Mówi, muszę to naprawić. Mówi, jak teraz wnieść tego krasnala do tego sklepu? I on wniósł. Oczywiście on nie miał zamiaru ukraść, tylko chciał sprawić swoje sprawności. Ale może być tak, że ktoś chce ukraść i kogoś naciągnął, ukradł, a teraz naprawić to. Oddaj, a może jeszcze, a tak, żeby swojego imienia u tego, którego się ukradło, nie popsuł. Tak zrobić, żeby oddać, a nic, żeby tego imienia swojego nie zepsuć, bo no, skończyłaby się na przykład przyjaźń, czy te dobre relacje. Ten ktoś by poczuł się bardzo urażony. Oddać to. No, ale jak oddać na przykład, jak ten człowiek skrzywdzony zmarł? Albo wyprowadził się i nie wiadomo, gdzie on teraz jest. Nie można znaleźć. To trzeba, to może można przekazać to na dobry cel. Na jakichś ludzi skrzywdzonych, ludzi biednych. Tyle jest biedy różnej, prawda, na jakiś dobry cel. To jest to wynagrodzenie. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Dzisiejszym tematem było sprawowanie sakramentu pokuty.